opowiedz nam historię.
Opowiem wam historię o Marii Skłodowskiej-Curie, kobiecie genialnej. Nasza dzisiejsza bohaterka urodziła się w Warszawie, w fajnej rodzinie Skłodowskich, której była już czwórka dzieciaków, czyli Marysia była najmłodsza. Dobrze, żebyście się zorientowali, w jakich to czasach Mania, tak na nią mówili w rodzinie, stawiała pierwsze kroki, czytała pierwsze książki, a nauczyła się czytać, gdy miała 4 lata. No mówiłam, że genialna, a zobaczycie, co będzie potem. Otóż Mani dzieciństwo przypadło na czasy zaraz po powstaniu styczniowym. Kojarzycie może, co to było za zdarzenie? Opowiadałam o nim. Polacy próbowali się wydobyć spod rosyjskiego buta, czyli zaboru, i zrobili powstanie, które przez to, że zaczęło się w styczniu, tak się nazywało. Powstanie styczniowe, niestety, to była klapa kompletna. Nie dość, że Polacy się spod buta nie wydostali, to ten but przydeptał ich jeszcze mocniej. I właśnie w takich ciężkich dla Polaków czasach żyła Marysia i jej rodzina. W pewnym momencie tata stracił pracę, bo podobno ruskim nie za bardzo się podobało, jakim był nauczycielem. Bo widzicie, w rodzinie Skłodowskich to panowała patriotyczna atmosfera. Nie odpowiadała im ta sytuacja z zaborami. Mama Marysi była dyrektorką szkoły żeńskiej. To w tamtych czasach było nie lada wyczynem, bowiem kobiety rzadko pracowały zawodowo, a jeszcze na stanowisku kierowniczym, to naprawdę czapki z głów dla pani Bronisławy Skłodowskiej. Tylko, że w pewnym momencie pani Bronka nie dawała rady łączyć pracy z zajmowaniem się 5 dzieci i jeszcze zachorowała na gruźlicę. Musiała jechać na leczenie. Gdy wróciła, nadal chora, bała się, że dzieci się zarażą, to nie przytulała ich. Najmłodszej Marysi było trudno to zrozumieć. Ojej, ale nam się markotno zrobiło. To może powiem, że rodzina Skłodowskich miała psa. Nazywał się Lancet. To taki mały skalpel chirurgiczny. Bardzo go Mania lubiła. Tego psa, nie skalpel. Nawet zachował się jej rysunek Lanceta. Ale najbardziej Mania lubiła książki, które były lekarstwem na wszystkie jej smutki. I wcale nie czytała zbytnio takich książek, co to on ją kochał, ona jego, ale nie mogli się dogadać. Czyli romansów. Mania to lubiła od początku książki naukowe. Lubiła rozumieć. Czy mówiłam już, że była genialna? Jej tata, Władysław, który uczył matmy i fizyki, to miał duży udział w podsuwaniu jej tych książek. Ale takie z historią fajną też czytał Marysi i jej rodzeństwu. Ogólnie w domu Skłodowskich panoszyła się zasada czytać, dużo czytać. A teraz muszę znów was na chwilę zasmucić, to postaram się tak szybciutko. Otóż umarła jedna z sióstr Maryni, Zosia, gdy miała zaledwie 13 lat, na tyfus. A niedługo potem umarła mama Mani na tę gruźlicę okropną. Nasza bohaterka miała wtedy z 10 lat, więc sami rozumiecie, że to była dla niej okropnie smutna sytuacja. Dobrze, że miała super tatę i fajne rodzeństwo. Szczególnie dobrze się dogadywała z siostrą Bronką. W pewnym momencie zawarły pewien niesamowity układ, który zmienił życie ich obu. Naprawdę, aż strach, co by było, gdyby tego nie wymyśliły. tylko wam jeszcze powiem, że Marynia skończyła szkołę, gimnazjum dla dziewczyn, bo wtedy to tylko oddzielnie się chłopcy i dziewczyny uczyli. Z najlepszymi ocenami, no wiecie, prymuska pełną gębą, czerwony pasek, stypendium od ministra, kupon do Empiku. Oczywiście się zapędziłam, bo wtedy takich bajerów nie było, ale dostała medal. Chociaż z niektórymi nauczycielami to miała na pieńku, tymi rosyjskimi. Jedna nauczycielka uważała, że Marysia jest za mało uległa i powiedziała raz do niej:
nie pozwalam ci spoglądać na mnie z góry.
Mania była od niej wyższa i odpowiedziała grzecznie:
kiedy niestety nie mogę inaczej.
Po ukończeniu gimnazjum to był koniec. Czego? Nauki dla genialnej dziewczynki, bowiem w Polsce wtedy kobiety nie mogły studiować. Ogólnie kobiety miały ciężko na świecie w tej sprawie, ale jeszcze ten ruski but dodatkowo utrudniał, bo po co ruskim mądre polskie kobiety?
Do garów, do dzieci, cisza, spokój!
Wprawdzie był taki tajny, latający uniwersytet dla kobiet i Marysia oczywiście się do niego zapisała, ale to nie były prawdziwe studia. Wtedy właśnie pojawił się pomysł tego układu z Bronką. To podobno Mania na niego wpadła. Siostry postanowiły, że będą studiować za granicą. Genialne! Ale za co? Wtedy studia to był wydatek, a co dopiero za granicą? A jak się domyślacie z mojej opowieści, w której nie ma mamy, tata wprawdzie pracuje, ale nie tam, gdzie powinien, to jakoś dużo pieniędzy nie było. Jedyny brat, Józek, poszedł studiować medycynę, bo on mógł jako mężczyzna, więc dodatkowy koszt. Oto geniusz tego układu siostrzanego. Najpierw na studia do Francji, do Paryża miała jechać Bronka, a pieniądze na te studia będzie przysyłać jej Marynia, która będzie pracować w Polsce jako guwernantka. Jak Bronia skończy studia, Marysia do niej przyjedzie, do Francji i zacznie studiować, a utrzymywać ją będzie Bronka, która będzie już miała fach w ręku i będzie zarabiać. Sami powiedzcie, czy nieobrotne te panny skłodowskie? A najpiękniejsze jest to, że jak sobie postanowiły, tak zrobiły. Chociaż niewiele brakowało, a Mania nie pojechałaby do tego Paryża, bo właśnie w czasie jej pracy jako guwernantki wydarzyło się to, co w tych romansach, których raczej nie czytała. On ją kochał, ona jego i w sprawie ślubu nie mogli się dogadać, a konkretniej to ewentualny pan młody nie mógł się dogadać z rodzicami. Dom Państwa Żurawskich. Rozmowa Kazimierza Żurawskiego z matką.
Mamo, chciałbym z tobą i z ojcem porozmawiać. Może dziś wieczorem w bibliotece?
Oj, nie wiem, czy papa wróci dziś. A o czym, mój Kaziu, ty chcesz z nami rozmawiać?
O moich planach.
Jakich planach, synku? Studiujesz tę swoją wymarzoną matematykę? To na razie skończ studia, nie wybiegajmy.
Ale ja nie o takich planach. Ja o moich planach małżeńskich.
Och, Kaziu, Kaziu, to za wcześnie, za wcześnie.
Jak to, mamą? Wy w moim wieku już...
Nie, zapomnij na razie o małżeństwie.
Mama chyba wie, kto jest moją wybranką i dlatego tak protestuje.
Nie, nie chcę o tym rozmawiać. Nie ma mowy. Ojej, moja głowa, chyba mam globusa.
Mamą, ja ją kocham i ona mnie. Rozumiemy się doskonale. Jej umysł jest genialny.
Kaziu, ale ona jest zwykłą, biedną guwernantką. Co to w ogóle za rodzina? Skłodowscy. Proszę cię, to jakaś szlachta, która zubożała 1000 lat temu.
Mamą, ale to nie ma znaczenia.
Oczywiście, że ma. I jeszcze ona tu biega i kupuje biednym dzieciakom ze wsi zeszyty. Uczy ich. To jakieś szaleństwo. Moja głowa zaraz mi pęknie. A może to serce? Mnie boli już. Sama nie wiem. Boję się, że umieram. Wzywaj doktora. Wzywaj doktora, zabijasz mnie, Kaziu. Kaziu!
Kaziu, Kaziu, Kaziu.
Odkochaj się.
Ale to właśnie dzięki temu, że się nie pobrała Marysia z Kazikiem Żurawskim przez ukreskowane. Mamy Marię Skłodowską Curie. Bowiem gdyby państwo żurawscy zgodzili się na ślub, to by Mania została pewnie w Polsce i może poza byciem mamą i żoną, tak jak jej mama, dzielnie by pracowała w edukacji. Ale już studiów raczej by nie skończyła i nie zdobyła. A ciii, nie zdradzam, co będzie dalej. Zatem dziękujemy od serca państwu żurawskim, że okazali zimne serce miłości dwojga młodych ludzi. Mania ze złamanym sercem, no może nieco jej już w gips włożyła, wyjechała wreszcie na upragnione studia do Paryża. Jechała pociągiem 4 dni.
Witam, panienko, bileciki do kontroli. 4. klasa, miejsce stojące. O, widzę, że ma pani krzesełko i to składane. Praktycznie, praktycznie. A co tam panienka będzie robić w tych Paryżach na tym krzesełku?
Coś sobie wymyślę.
Taka pani pomysłowa, he?
Na brak pomysłów to akurat nie narzekam.
Paniusia tak sama podróżuje, bez towarzystwa żadnego.
Można powiedzieć, że z krzesełkiem.
A, to ciche towarzystwo. Nie takie wścibskie jak niektórzy, prawda?
Marynia oszczędna była i taka minimalistka. Nie były dla niej ważne rzeczy. W tę podróż zabrała jeszcze materac, ale na nim to miała spać tam, w Paryżu, a nie w pociągu. Maria zamieszkała u siostry Broni i jej męża Kazika, bowiem Bronia się zakochała i jej żadni rodzice nie stanęli na drodze do małżeństwa. Bronka skończyła medycynę i zaczęła pracować jako lekarka ginekolog. Mania niedługo potem się jednak wyprowadziła. Nie to, żeby się siostry pokłóciły, nie, ale u Broni i Kazia to często dużo ludzi się kręciło. Oni to tacy towarzyscy byli i działacze. Świat chcieli naprawiać i ci liczni goście przeszkadzali Marysi w nauce, którą uwielbiała. A, bo jeszcze nie powiedziałam, co i gdzie nasza Maniusia studiowała. Matematykę i fizykę na Sorbonie. To taka bardzo sławna paryska uczelnia, dlatego tak wypowiadam to słowo. Mania więc wynajęła sobie skromny pokoik na poddaszu, żeby mieć święty spokój. I wszyscy opowiadacze opowiadają, to ja też nie omieszkam, że tak tam było zimno, że jej woda zamarzała w misce albo w kubku. Niektórzy mówią, że to dlatego, że była taka biedna, a niektórzy, że taka oszczędna, a jeszcze inni, że po prostu nie miała czasu i ochoty na palenie w piecu. I chyba to ostatnie wytłumaczenie jest najbliższe prawdy. Mania to miała naprawdę manię zdobywania wiedzy. Zagłębiała się tak, że zapominała jeść i jak już zemdlała w bibliotece, to doniesiono o tym Bronce, która się okropnie zdenerwowała. Wzięła ją do swojego domu, wpakowała do łóżka, nakarmiła ziemniakami i kotletami, a potem Mania znów poszła do swojego pokoiku na poddaszu. Skończyła studia. Oczywiście znów super chruper. Pierwsze miejsce na jednym kierunku, drugie na drugim. zaczęła myśleć o pracy naukowej. Postanowiła zająć się promieniowaniem. Zaraz promiennie, znaczy się jasno, wytłumaczę więcej. Kolega powiedział Marysi o takim koledze, który może jej pomóc znaleźć miejsce do pracy, czyli laboratorium. To poszła się z nim spotkać. Z tym miejscem w laboratorium nie poszło idealnie, bo ten pan też miał z tym problemy, ale jeśli chodzi o miejsce w sercu Marii, to poszło mu lepiej. Maniusia, gdy spotkała Pierre'a Curie, to on był już dość znanym fizykiem i miał swoje zdanie na temat kobiet.
Zupełnie nie są mi potrzebne w życiu, będą mi tylko przeszkadzać w mojej naukowej pracy.
Pierre, to po polsku Piotrek, zmienił zdanie dość szybko. No zakochał się w naszej Mańce po same uszy. I ona, która sobie obiecała po tym Kaziku, że nigdy więcej żadnych facetów, romansów, też zmieniła zdanie. Pasowali do siebie, oboje zakręceni na punkcie nauki i wzięli skromny ślub. Marysia sobie kazała uszyć sukienkę w ciemnym błękicie, żeby mogła potem w niej pracować w tym swoim laboratorium. A w podróż poślubną pojechali zwiedzać okolice Paryża na rowerach. To naprawdę byli oryginalni ludzie, bo teraz to nic takiego wywrotowego, zwiedzanie świata na rowerach, ale wtedy to raczej powozami na wakacje do tak zwanych wód się jeździło. Panie przechadzały się powoli, statecznie, panowie grali powoli, statecznie w karty. Mania i Piotrek by chyba umarli z nudów. Jakże się dopasowali cudnie. A jeszcze Mania siała oburzenie, bo skróciła sobie suknię do tej jazdy na rowerze i jeździła bez kapelusza. Gdy tylko wrócili, to ostro ruszyli do swojej pracy. I tu też się dobrali cudnie, bo mieli fioła na punkcie tej swojej pracy. Maria kiedyś powiedziała tak.
Naukowiec w swym laboratorium jest nie tylko technikiem, jest także dzieckiem stojącym twarzą w twarz ze zjawiskami natury, które budzą jego zachwyt niczym bajka.
Fajnie, prawda? Zdarzało się państwu Curie nie spać północy, nie jeść kilkanaście godzin, bo byli na tropie odkrycia. I teraz postaram się wam jasno i w miarę ciekawie wytłumaczyć, jak oni tymi tropami szli. Maria zainteresowała się promieniowaniem pewnych materiałów. Taki pan, który nazywał się Heniek Becquerel, już tam trochę poodkrywał, że taka skała, która miała w sobie tak zwany uran, wytwarza mocne promienie. Maria chciała zrozumieć, o co chodzi z tym świeceniem, czyli naukowo promieniowaniem. Pierre był na równi z żoną podekscytowany i bardzo im pomógł taki przyrząd, który Pierre z bratem Jacquesem skonstruowali. I tak sobie razem szaleli w tym swoim laboratorium. Tylko musicie wiedzieć, że to wcale nie wyglądało zawsze, choć może czasem, jak na tych zdjęciach albo okładce tej opowieści, że Mania to sobie stoi ze świecącą probówką, z zamyślonym, spokojnym wyrazem twarzy. Maria i Pierre pracowali w takiej drewnianej szopie z przeciekającym dachem. Musieli często przerzucać łopatą te skałki, wrzucać je do kotłów, podgrzewać, mieszać. Po co to robili? Żeby znaleźć w tych kamyczkach tajemniczy pierwiastek, który daje to promieniowanie.
A co to są pierwiastki?
jakby to wam jasno, czyli promieniście, opowiedzieć. To takie jakby klocki, z których zbudowane są wszystkie rzeczy wokół nas, cały świat. Te klocki łączą się ze sobą w rozmaity sposób, tworząc dosyć istotne rzeczy, bo na przykład wodę czy powietrze. I nasza dzielna Mania w swoim geniuszu wiedziała, że tam w tych skałkach jest jakiś klocuszek, czyli po naukowemu pierwiastek, który ma super moc w kwestii tego promieniowania. I się nie myliła. Udało się jej i Piotrusiowi odkryć nawet dwa takie klocki. Wyobraźcie sobie, że jeden z tych klocków, znaczy pierwiastków, nazwała Polon. No z czym wam się kojarzy ta nazwa? Z Polską. Nazwała go na cześć kraju, za którym tęskniła. A wtedy przecież Polska wciąż była pod butami, znaczy się zaborami. Piotrek oczywiście się zgodził na tego Polona, bo mówiłam, że oni się dobrali cudnie. Jemu też się nie podobało, że jedno państwo zabiera wolność drugiemu państwu. Drugi pierwiastek nasi dobrani w korcu maku nazwali Rad, bo
radius
to po łacinie promień i te ich odkrycia to nie miało być tylko takie sobie zapisanie fajnych nowych pierwiasteczków w książkach od chemii i fizyki. One miały służyć ludziom, bo właśnie po to jest nauka, żeby ludziom było lepiej. Mania i Piotr wierzyli, że ich badania pomogą leczyć raka i się nie mylili. A właśnie był pewien wynalazca, który też uważał, że nauka ma służyć dobrze ludziom, więc jak wynalazł dynamit... I okazało się, że ten dynamit robi więcej szkody niż korzyści, to się wkurzył na siebie i ustanowił super nagrody dla naukowców. Ten wynalazca nazywał się Alfred Nobel. Znacie może Nagrodę Nobla? Pewnie tak. I gdy poszła w świat informacja o tych odkryciach Mani i Piotrka, to ci od Nagrody Nobla zainteresowali się tym bardzo i nominowali do nagrody, no nie uwierzycie.
Panowie, jakaś propozycja co do nagrody w dziedzinie fizyki?
Tak, tak. Ci Francuzi tam szaleją nieźle z badaniem promieniowania jakichś kamyków.
Proszę pana, proszę bardziej naukowo. To nie jest opowieść dla dzieci.
No tak, tak. To Henri Becquerel zaczął badania nad promieniowaniem rud uranu, czyli tych kamyków.
Naukowo! Naukowo!
No tak, tak. Odkrył ich promieniotwórczość. Następnie małżeństwo. Nazywają się Curie. Poszło w tych badaniach dalej, dużo dalej. Twierdzą, że tam są inne pierwiastki, nie tylko uran. I to one promieniują.
Urany? To ile osób ma tę nagrodę dostać? Co to? Jakaś hurtownia Nobli? A poza tym, jak to? Kobieta się zajmuje nauką na takim wysokim poziomie?
No tak. Nazywa się Maria Sklodowska Curie, bo ona to w ogóle z Polski jest.
Ojej, za skomplikowane. Dajemy tylko tym facetom. Temu, co zaczął i temu mężowi tej babki.
Tak wyglądała wtedy sytuacja kobiet. Ani na rowerze bez kapelusza, ani Nobla. I wtedy Pierre zachował się super, bo powiedział, że absolutnie nie ma mowy, żeby jego żona, mówił na nią Madame Curie, nie dostała też Nobla, że ona to na równi z nim wszystko odkrywała. I pojechali po tego Nobla do Szwecji, do Sztokholmu. Nasza Mania była pierwszą kobietą, która dostała Nobla.
Pani, proszę pani, ale wszyscy się tak ekscytują, że Maria była tą pierwszą kobietą, ale wtedy, gdy dostawała Nobla, to dopiero trzeci raz była przyznawana ta nagroda.
No dobrze, masz rację, ale dam ci powód do ekscytacji. W ciągu 121 lat przyznawania nagród Nobla w dziedzinie nauki, literatury oraz pokojowych nagród zostało przyznanych 896 nagród mężczyznom, a tylko 61 kobietom. O rany, ale ja się tak podekscytowałam tymi pierwiastkami, tym przerzucaniem łopatą, że nie powiedziałam wam, że Mani i Pierowi urodziła się córka. No jak mogłam? To było wtedy, gdy zaczynali to swoje naukowe szaleństwo i Marysia była rozdarta. Jak połączyć to siedzenie w laboratorium całymi godzinami i opiekę nad dzieckiem? Z pomocą przyszedł jej tata Piotrka i on się okazał super dziadkiem dla Irenki, a potem też dla Ewuni, która urodziła się kilka lat po siostrze. Tacy zajęci rodzice to nic fajnego dla dzieci, pewnie wiecie to najlepiej. Więc dziadek Eugeniusz starał się dziewczynkom dawać mnóstwo zabawy, śmiechu. Świetnie mu szło. No to jest pięknie. Rodzice sobie pracują, dzieci rosną, ale jak to w życiu, nie było aż tak pięknie. Marysia z Piotrkiem się troszkę kłócili. Ona chciała, żeby więcej czasu poświęcał rodzinie, chociaż sama też miała wyrzuty sumienia, że za mało jest z córkami. Wyjechali raz na wakacje, wszyscy czworo, i Pierw wrócił wcześniej do domu, że musi do pracy. Mania z córkami wróciła 2 dni po nim. W domu bałagan, wiecie, walizki do rozpakowania, obiad do ugotowania. No nerwy miała nasza Marysia, jak ja ją rozumiem. Te pierwsze chwile po powrocie z wakacji, dzieci głodne, w lodówce tylko cytryna, zdechłe muchy na stole, brudne naczynia w zmywarce. A nie, wtedy nie było zmywarek i lodówek chyba też nie. A Pierre mówi do swojej Marii, no posłuchajcie.
Marii, idę teraz do laboratorium, bo potem mam spotkanie.
To co?
Dołączysz do mnie, moja droga?
Nie mam pojęcia. Nie widzisz, co tutaj się dzieje? Daj mi spokój.
Mama, mama, czy będą naleśniki? Ja bym zjadła naleśniki.
Nie, nie mamy mleka. Ewa, co ty masz w buzi? Irenko, pilnuj siostry. Ona chyba właśnie zjada muchę.
To do zobaczenia, Marii.
Całe życie Maria miała do siebie żal o te swoje ostatnie słowa do Piotra. Bo uwaga, uwaga, będzie smutno. Pierre tego dnia wpadł pod pędzący powóz. Zamyślił się, padał deszcz, może był przemęczony tą swoją pracą i zginął niestety. Marysia się załamała. Bardzo go kochała. Przecież tak się dobrali. Została z 2 córeczkami. Irenka miała wtedy 9 lat, a Ewa 1,5 roku. I dziadek znów okazał się cudowny, bo Marysia tak cierpiała, że nie pozwalała w ogóle mówić o swoim Piotrusiu, nawet córkom. I dziadek opowiadał wnuczkom o swoim synu, a ich tacie.
Dziadku, dziadku, znalazłam zdjęcie tatusia. Czy jestem do niego podobna?
Obie jesteście. Pewnie trudno wam sobie wyobrazić go jako chłopca. No to zamykamy oczy i wyobrażamy sobie tatusia w krótkich spodenkach. Ojej, coś ta broda, to zmarszczone czoło nie pasują. No to musimy go sobie w tej wyobraźni odmłodzić. O, patrzcie, skacze po kałużach. O, wywrócił się, to tak jak wczoraj ty, Ewuniu.
A jaką była mamą nasza Marysia? Córka Ewa, jak już była dorosła, napisała o niej książkę i z niej możemy się troszkę dowiedzieć w tej sprawie. Bardzo dbała, żeby córki się uczyły, ale też były dużo na świeżym powietrzu, uprawiały sport, codziennie musiały się gimnastykować. Ewa narzekała, że mama je mało przytulała, że nie była taka do wygłupów. No ale cóż, może dlatego, że malutka Marysia też nie miała mamy do przytulania. Pamiętacie, bo była chora na tę wredną gruźlicę. Marysia chciała też, żeby dziewczynki znały język polski, żeby znały jej ojczyznę. Nawet wysyłała je na wakacje w góry do cioci Broni i wujka Kazika.
A ciocia Bronia i wujek Kazia nie mieszkali we Francji?
Nie, mieszkali w Zakopanem. I potem do nich dołączała, bo Mania bardzo lubiła chodzić po górach. Jak jeszcze Pierre żył, to raz się we dwójkę wspięli na najwyższy szczyt Tatr, Rysy. Pewnie Mania też była bez kapelusza. Bo to nie chodzi o taki kapelusz na słońce, tylko wiecie, taki dekoracyjny, czasem z piórami, kwiatami, wstążkami, że bez takiego prawdziwa dama to się zdobywa. Domu wtedy nie ruszała. Maria po śmierci Piera została zaproszona do prowadzenia wykładów na Sorbonie zamiast niego. To był szok. Wykładowczyni na Sorbonie znów była pierwszą kobietą w tej sprawie. W ogóle tam wszędzie byli tylko faceci i w nauce, a zwłaszcza w tej fizyce i w tej chemii. Nadal Marysia też szalała w laboratorium i aż wyszalała drugiego Nobla. I znów były kłopoty z tym Noblem, bo jeszcze sobie Mania poszalała z pewnym panem, który miał na nieszczęście żonę i czwórkę dzieci. No zakochała się, jak już się otrząsnęła z tego żalu po Piotrze. I skandal był. Nie chcieli jej tego Nobla dać Francuzi. Nagle zaczęli jej dokuczać. Nawet kamienie w szyby jej domu rzucano. Wyzywać od cudzoziemek. Jakoś się to dokuczanie Marii uspokoiło i dostała tego drugiego Nobla, tym razem z chemii. Kolejny rekord osób z dwoma Noblami jest bardzo niewiele.
Proszę pani, proszę pani, sprawdziłam w Wikipedii, takich osób jest tylko 5, a Maria jest jedyną kobietą.
O, dziękuję. Marysia była coraz sławniejsza. Inni naukowcy ją podziwiali. Bardzo przyjaźniła się z Albertem Einsteinem. To też super sławny i genialny naukowiec, fizyk. Raz sobie nawet pływali żaglówką po jeziorze.
Żegnajcie nam dziś, hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snu.
Oj! Ja cię proszę, ty się skup na sterowaniu, a nie na śpiewaniu. Przecież wiesz, że ja nie umiem pływać.
Oj, Albercik, nic się nie przejmuj. Umiem ten manewr podejmowania człowieka za burtą. Jak to było?
I gdy wybuchła pierwsza wojna światowa, Mania dała popis swojej niezwykłości, odwagi, dobroci i pokazywania, że jak się chce, to wszystko można, nawet jak się jest kobietą w trudnych dla kobiety czasach. Zrobiła prawo jazdy, znów jako jedna z pierwszych kobiet. Zorganizowała takie specjalne samochody, nazywano je małymi Curie, w których woziła aparaty rentgenowskie, żeby prześwietlać rannych żołnierzy na froncie. Oczywiście była po stronie Francji, przeciwko Niemcom, jeździła blisko frontu, razem z córką, już dużą Irenką, która zresztą też potem dostała Nobla razem ze swoim mężem. I robiły te prześwietlenia. W ten sposób pomagały lekarzom ratować żołnierzy, bo jak się prześwietliło, na przykład gdzie utknęła kula, można było szybciej i lepiej zoperować. Pierwszy taki samochód udało się Marii zorganizować już w bitwie nad Marną, o której opowiadałam. No niesamowita była ta nasza Mańka. Gdy Polska odzyskała niepodległość po pierwszej wojnie światowej, Marysia nie wróciła już do niej, ale wciąż często tam jeździła i zajęła się założeniem Instytutu Radowego w Warszawie. Bronia jej tam ostro pomagała, pilnowała wszystkie jego na miejscu. Ten instytut jest do dziś i leczą się w nim ludzie chorzy na raka, bo to odkrycie Radu pokazało, że nauka, w którą tak wierzyła i którą tak kochała nasza Marysia, daje ludziom dobro. Chociaż Maria umarła na białaczkę i przez lata się mówiło, że to dlatego, że ten rad, który z jednej strony leczy, ale jak się jest za blisko niego i za dużo, to właśnie jest szkodliwy, wręcz śmiertelny. Niedawno jednak niektórzy opowiadacze zaczęli mówić, że Marysia umarła nie z powodu tego radu, który oczywiście jest szkodliwy w dużych dawkach, ale z powodu tego, że wtedy tak dużo tych żołnierzy prześwietlała w czasie wojny, a robiła to bez żadnej ochrony i to mogło spowodować u niej śmiertelną chorobę. Na koniec posłuchajcie jeszcze jednej zabawnej historyjki. Siedzi sobie Mania w domku wakacyjnym w Anglii, coś tam robi, może obiera marchewkę na zupę i nagle wchodzi dziennikarz, który szuka Marie Curie, słynnej fizyczki, laureatki 2 nagród Nobla. A widzi panią w fartuchu, myśli, że to służąca.
Nie ma twojej pani w domu? O, to może mi coś o niej opowiesz. Jaką jest dla ciebie panią? Pewnie skąpa, co? Słyszałem, że straszna z niej sknera. Mało ci płaci? A wrzeszczy na ciebie? Podobno dlatego swojego Pierre'a to była okropna. A może wiesz coś o tym jej kochanku, co? Mów, dobrze zapłacę.
Myślę, że Madame Curie ma w zasadzie tylko jedną istotną informację do przekazania reporterom. Mniej interesujcie się ludźmi, a bardziej ideami. Ech, Maniu, ech, Madame Curie, jesteśmy z pani dumni! Patronki i patroni, dziękuję wam, że wierzycie, że moje opowieści są potrzebne, że je wspieracie. A oto najhojniejsi patroni: Tymek i Tobiasz Picheta, Basia i Michał Górscy, Artur Kaczmarczyk, Dominika Starczewska, Anna Szkotak, Martyna Miziniak-Kurzej, Aleksandra Wrońska, Juliusz Glaser. Jeśli też uważasz, że takie historie są potrzebne i ciekawe, możesz dołączyć do moich patronów. Link w opisie.